Państwa i moim gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Panie pośle, sondaże z ostatnich dni nie są chyba dla Prawa i Sprawiedliwości zbyt łaskawe. Platforma Obywatelska depcze po piętach, w jednym z sondaży PiS wciąż prowadzi, ale traci niecałe 2 punkty, właściwie 1,3 punktu procentowego. Platformie mocno w górę idą te sondaże, 10-12%, Prawo i Sprawiedliwość traci około 2 punkty, no i wynika z tego, że ostatni raz tak blisko siebie te dwie główne partie były w 2015 roku. Są powody do niepokoju?
Może nie do niepokoju. No, tym głównym sondażem to będą wybory parlamentarne, wcześniej wybory samorządowe, ale bierzemy pod uwagę również nastroje społeczne. Ja tego nie bagatelizuję. Tam przede wszystkim śmiertelny bój toczy się między Platformą a Nowoczesną, bo tamte przepływy elektoratu następują. Natomiast my również bierzemy pod uwagę nastroje społeczne. W dalszym ciągu wysoki jednak, co by nie powiedział, udział poparcia społecznego dla Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje. To jest grubo ponad rok sprawowania władzy, więc może jeszcze zmęczenie się nie zaczęło. Natomiast różne grupy społeczne nie do końca może zadowolone z pewnych działań, które podejmujemy. Media nam życia nie ułatwiają. Ten ciągły atak na Prawo i Sprawiedliwość, że się prawie że zdążyliśmy do tego przyzwyczaić. Na pewno będziemy brali pod uwagę, które z naszych działań w ostatnich tygodniach, może nawet w ostatnich dniach, były tym elementem spadku, niewielkiego, ale jednak spadku zaufania do Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy to poprawiali. Jesteśmy jedną z nielicznych partii, która nie zakłada, że ma monopol na mądrość. Jeżeli coś nam nie wychodzi, jeżeli są jakieś działania, których społeczeństwo nie rozumie, nie akceptuje, no to będziemy albo rozmawiali, trzeba zwiększyć akcję informacyjną, akcję dyskusji, wyjaśniania, o co nam chodzi, lub z tego się wycofać, przeprosić, uderzyć się w piersi, powiedzieć, nie mieliśmy do końca racji, poprawiamy się. Także bardzo poważnie to traktujemy, ale to jeszcze nie jest wyrok dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas realne wybory, jakie będą dopiero za kilka lat, są ważne.
W pana ocenie, co zaważyło na tym spadku, ale też tym sporym wzroście poparcia dla Platformy?
Podejmujemy działania, których nikt w Polsce nie podejmował przez wiele, wiele lat. To, co Prawo i Sprawiedliwość realizuje, to jest w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, głęboka przebudowa stosunków społecznych, gospodarczych, to jest jakaś rewolucja. Nadepnęliśmy na odcisk wielu grupom interesów, choćby wspomnieć oficerów SB pozbawianych bardzo wysokich uposażeń, emerytur, przywilejów. Zresztą krążą w tej chwili również anonimowe pogróżki pod adresem posłów, że zostaną mordowane nasze dzieci, nasze wnuki za to, co uczyniliśmy oficerom dawnych komunistycznych służb specjalnych. Prawdopodobnie ta dyskusja, a przede wszystkim jak ją przedstawiono odnośnie pana Tuska w Brukseli, również w części społeczeństwa zasiała pewnego rodzaju wątpliwość, bo zasada ogólna popieramy swoich, powinna nas obowiązywać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie poparło pana Tuska. No, my to tłumaczyliśmy wielokrotnie, no dobrze, no a za co my mamy go na dobrą sprawę popierać? Co Polska przez te lata urzędowania tego, jak to mówiono, króla Europy, a przecież ta pozycja raczej jest organizatora spotkań niż kogoś, kto decyduje o różnych sprawach, za cóż my mieliśmy go popierać? Czy pilnował interesów Polski w Brukseli? No, można powiedzieć, nie taka jego rola. No tak, ale mimo wszystko pewna życzliwość dla własnego państwa, szanowanie tego państwa powinno obowiązywać. Pan Donald Tusk był i jest politykiem jednej formacji, związanej tylko i wyłącznie z tą formacją, którą kiedyś kierował. W mniejszym stopniu mówi o interesach Polski, bardziej o tym, jak walczyć o to, by Platforma wróciła do władzy. Może źle to przedstawiliśmy, bo czasami są również problemy i ja to analizuję. Są w PiS-ie mądrzejsi ode mnie, którzy na reakcjach społecznych bardziej się znają. Może nie umieliśmy wytłumaczyć tej naszej wstrzemięźliwości wobec pana premiera Tuska i jego dalszej kontynuacji kariery w Brukseli. Może również problem strajku nauczycieli i przedstawienia, że jest to jakiś bunt części nauczycieli wobec rządu, sprawił, że w sercach części Polaków jakiś niepokój został zasiany. Chcemy rozmawiać z nauczycielami, te rozmowy się toczą, zarówno pani minister Zalewska, ale również i kuratorzy, i politycy rozmawiają i wydaje się, że ci, którzy robili strajk, to tak trochę jest mieszanie naczyniu z wodą, jakiś hałas, nie wiadomo o co. Przede wszystkim dla mnie pozycja samorządowców, czyli organów założycielskich dla większości szkół, jest zasadna i najważniejsza. Prawie wszyscy, za wyjątkiem kilku dosłownie gmin w Polsce, które mają problem, jak dopasować siatkę do nowych wymagań edukacyjnych. Wszystkie gminy w Polsce to przeprowadziły i tak jak rozmawiam z samorządowcami, to oni się zastanawiają, jak wykorzystać budynek, jak zorganizować dojazd dzieciaków, jak dopasować wielkość mebli do dziecka, do ucznia, jak wykorzystać salę, skąd zorganizować następne pracownie, jak doposażyć te pracownie. Na to są pieniądze również dla tych gmin, które by sobie nie poradziły, które mają bardzo niskie dochody. Są pieniądze budżetowe. Część gmin z tego będzie korzystała, to dla mnie ich zachowanie, ich decyzje są ważniejsze. Racjonalne decyzje, już nikt nie mówi o blokowaniu reformy edukacji, tylko jak to zrealizować. Też jest ważne, że ta reforma dotyczy nie tylko ośmioklasowych szkół podstawowych i likwidacji gimnazjów, ale to, co jest bardzo ważne, wręcz odbudowy i ratowania polskiego szkolnictwa zawodowego, które na naszych oczach zostało zniszczone tak na dobrą sprawę, albo jest w stanie prawie agonalnym. To jest również ważny etap reformy. Ale niewątpliwie część nauczycieli, która kiedyś protestowała przeciwko gimnazjom, pan szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczestnik manifestacji ikodowskich i różnego rodzaju konwencji i platformy, jest politykiem, który prowadzi swój związek politycznie, nie bardzo chyba dbając o interesy nauczycieli, bo te interesy w ramach reformy nie są zagrożone. Praca dla nauczycieli będzie problemem, może być problem demograficzny, zmniejszanie się ilości dzieci, no ale proszę zauważyć, że panie redaktorze, tutaj no wyjątkowo dużo programem 500+ próbujemy naprawić. Efekty będą dopiero za jakiś czas, ale już widać pewne pozytywne przejawy wzrostu ilości rodzących się dzieci, więc i dla nauczycieli kiedyś będzie więcej pracy. Teraz chodzi o to, żeby to wszystko przez te lata nie zmarnować, przetrzymać i nauczyciele w większości to rozumieją, no ale jak jest jakaś grupa niezadowolona, będzie protestowała, to może również wpłynęło na nasze notowania. Będziemy starali się wyciągać z tego wnioski.
Czy w związku z tymi sondażami możemy się spodziewać jakichś zmian w ministerstwach na przykład?
Ministrowie się wypalają. To mówi się, bo to w kontekście wypowiedzi wicemarszałka Senatu, rekonstrukcji rządu. Żaden z ministrów nie ma, przepraszam, że tak powiem eufemistycznie, dożywocia. Nikt nie ma gwarancji, że będzie tam pracował. Nawet ci najmocniejsi, najbliżsi kierownictwa partii ministrowie. Tym bardziej, że jest to praca tak stresująca, że część z nich już jest po prostu wypalona, zmęczona 24-godzinnym ciągłym dyżurem, ciągłą pracą.
Kogoś konkretnego ma pan na myśli?
Nie, nikogo konkretnego. Ja widzę również pewne zmęczenie tych, którzy muszą bardzo dużo podróżować za granicę. Właściwie oni nie mają życia osobistego, oni są cały czas na służbie. Więc mogą być różnego rodzaju zmiany w rządzie, nie wynikające jakby z negatywnej oceny, tylko ze zmęczenia tych ministrów. Nie oceniam negatywnie tych, o których się najczęściej mówi, czyli ministra Waszczykowskiego i ministra Obrony Narodowej. Są silnymi postaciami, wstydu raczej Polsce nie przynoszą. Można dyskutować co do sposobów komunikowania się ze społeczeństwem, ba, tłumaczenia niektórych wydarzeń, które się z inicjatywy tych ministerstw dzieją. Natomiast to bardziej są plotki dziennikarskie, bardziej jakaś giełda taka, kto tam powinien wylecieć. Wydaje mi się, że w kilku ministerstwach, wskazałbym zarówno te, jak również może Ministerstwo Rolnictwa, tak mi przecież bliskie, powinno być postawienie jednak na większy sposób i mądrzejszy sposób komunikowania się ze społeczeństwem i wyjaśniania podejmowanych decyzji. Większy problem jest nieumiejętność komunikowania naszych intencji, naszych działań, niż jakby nieprecyzyjność czy złe działania. Ja tych złych nie widzę i uważam, że odzyskamy zaufanie społeczne i zdecydowana większość ludzi, będąc i w tej chwili zadowolona z programu realizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, również w kolejnych sondażach będzie nas zaufaniem obdarzała.
W jednym z ostatnich wywiadów dla W sieci prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że straty zdołamy nadrobić, mamy jeszcze spory repertuar propozycji dla społeczeństwa. Co to za propozycje, które mogą odwrócić ten negatywny trend?
Trend nie jest na razie niebezpieczny, natomiast cały program Prawa i Sprawiedliwości jest rozłożony na kolejne lata kadencji. No, też trzeba powiedzieć, że tak krawiec kraje jak materii staje. Jeżeli uruchamiamy duże programy społeczne, to również trzeba brać pod uwagę możliwości budżetu. Owszem, pobór należności podatkowych czy innych danin publicznych, które do tej pory były gdzieś trwonione albo rozkradane, zwiększa istotnie wpływy do budżetu. Nawet pojawiły się pewne górki budżetowe. Wzrost ściągalności VAT-u, a Komisja Europejska szacuje, że w Polsce rocznie było kradzione. Nie wpływało to, co było należne, nawet do 70 miliardów złotych tyle nie wpływało, to tyle jeszcze nie ściągamy, ale zmiany w administracji skarbowej, utworzenie jednolitej administracji skarbowej prowadzą również do tego, że należności budżetowe wzrastają. Przykładem może być eliminowanie szarej strefy w zakresie paliw. Wynik Orlenu jest niesamowity. W 2015 roku Orlen zarobił 1 300 000 000 złotych, a w 2016 4 400 000 000 złotych. To znaczy, że ci, którzy kupowali w szarej strefie kradzione paliwo importowane bez gdzieś tam na lewo, no przerzucili się do legalnych stacji. To pokazuje, że i nie powinniśmy przesadnie martwić się o możliwości budżetowe. Na pewno pan prezes Kaczyński miał na myśli uruchamiany na naszych oczach program Mieszkanie Plus, między innymi Toruń się do niego zgłosił, czyli budowy tańszego budownictwa mieszkaniowego na gruntach państwowych, które mają doprowadzić do tego, że będą tańsze mieszkania, przede wszystkim adresowane dla ludzi młodszych, młodych małżeństw, które mają stosunkowo niskie dochody. Cały program Morawieckiego to jest kolejny obszar, który rusza wielkich zmian gospodarczych, przede wszystkim oparcia tego o kapitał krajowy, o przedsiębiorstwa rodzinne. Zresztą nasz optymizm, który się będzie przekładał, jestem o tym przekonany, również na optymizm Polaków, na nasze notowania, nie bierze się z niczego. Międzynarodowe firmy oceniające sytuację gospodarczą były na początku roku dość ostrożne w szacowaniu polskiego wzrostu gospodarczego, mówiąc o wzroście PKB około 2%, niektórzy mniej, może trochę ponad 2%. W tej chwili główne te centra analityczne zaczynają zbliżać się w ocenie polskiej gospodarki do wzrostu grubo ponad 3%, niektórzy około 4% już szacują. To pokazuje, że ten wzrost gospodarczy, który my zapowiadaliśmy, staje się faktem na naszych oczach. Widać wyraźnie pewnego rodzaju powiew nadziei i optymizmu związanego z sytuacją Polski, sytuacją gospodarczą, rozwojem gospodarczym, pracą, która jest podstawą, wzrostem zarobków, tymi rozwiązaniami, które przyjęliśmy w zakresie płacy minimalnej, pomocy dla ludzi starszych, lekarz bezpłatnych dla z tej grupy, która najbardziej jest wtedy potrzebna dla osób starszych po 75 roku życia. Ja jestem spokojny. To wszystko, co czynimy, nawet jeżeli chwilowo, przez moment ludzie tego nie rozumieją, będziemy umieli wytłumaczyć i sądzę, że poparcie, jakim zostaliśmy obdarzeni w wyborach parlamentarnych, będzie się utrzymywać.
Państwa i moim gościem był dziś poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam, życzę dobrego dnia.